Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich dzisiaj. Rolników, którzy są z nami, całą społeczność rodziny Radia Maryja. Cieszę się, że w tej audycji dla rolników jesteśmy razem. Proszę Państwa, rozpoczął się nowy rok liturgiczny, rozpoczął się okres Adwentu. Duszpasterstwo rolników, jak zwykle, jak co roku, organizuje spotkania dla rolników. Będą to spotkania modlitewne, będą to różnego rodzaju dni skupienia, również będą to rekolekcje, nasze rekolekcje, tradycyjne rekolekcje adwentowe transmitowane przez Radio Maryja odbędą się od 15 do 17 grudnia. Prowadził je będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski. Będą odbywały się w Brześciu Kujawskim. Ksiądz paroad Ireneusz Juszczyński dzisiaj bardzo serdecznie zaprasza wszystkich rolników, wszystkich tych mieszkańców wsi, którzy chcą się włączyć w ten czas czuwania, w ten czas dorastania, w ten czas modlitwy, by być razem po prostu. Rekolekcje będą prowadzone od piątku, początek godzina 9 rano, pierwsza nauka, o godzinie 18, potem w sobotę tak samo i w niedzielę o godzinie 10.30 zakończenie rekolekcji. Jeszcze raz przypominam, od 15 do 17, dobrze by było, gdybyśmy sobie ten czas zarezerwowali. Ci, którzy będą mogli przyjechać, będziemy się bardzo cieszyli. Natomiast wszystkich innych zapraszam do radioodbiorników, aby można było uczestniczyć, być razem po prostu w tym czasie modlitwy. A wczoraj, proszę Państwa, uczestniczyłem w pięknym sympozjum dotyczącym 25-lecia powstania, powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Ja myślę, że to już jedne z ostatnich takich uroczystych obchodów. Co prawda słyszałem, że również na ziemi wałbrzyskiej 10 są obchody, ale to już jest, ten okres się kończy. Bardzo pięknie, że są sympozja, że są dokumenty, że zbiera się te informacje. Cieszy fakt, że bardzo piękne referaty zostały przygotowane na te różnego rodzaju sympozja, które odbywały się również i wczoraj w Senacie za sprawą pana senatora Jerzego Chrusikowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale smutne jest to, że tak jak w tym temacie wiodącym 25 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność i co dalej? Co dalej z tobą związku? Takie pytania tam były. I zapowiadają, pan przewodniczący Wierzbicki zapowiada, że będą wybory, że będą zebrania, że będzie można ewentualnie po 12 latach doprowadzić do zjazdu. Cieszyłoby to, tym bardziej, że związek jest coraz, powiedziałbym, uboższy. Nie tylko chodzi o pieniądze, a przede wszystkim o członków, a rolnicy są zawiedzeni, czekają na to, żeby ktoś przyszedł i pomógł im prowadzić te gospodarstwa rolne, nie w zasadzie tej pracy organicznej, ale tej pracy nie tylko duchowej, ale również i tej instytucjonalnej, a więc również próba załatwiania wszystkich przepisów, które będą ułatwiały pracę w gospodarstwie rolnym. Dlatego myślę, że bardzo ważnym jest ten temat. A jeszcze sprawa, która tam wyniknęła i którą ja już dzisiaj rozpoczynam dyskusję nad tym tematem, to sprawa dotycząca tego, że czy związki zawodowe, Samoobrona, Kółka Rolnicze i Solidarność Rolników Indywidualnych porozumiały się co do tak zwanego zajazdu na Krajową Radę Izb Rolniczych, to znaczy zmiany ustawy, aby w walnym zgromadzeniu 50% było z wyboru członków do Izb Rolniczych, a 50% z nadania przez związki zawodowe. Uważam, że to już jest tak zwany zajazd na tą ustawę i próba zmiany jej. Ja wiem, że Samoobrona łącznie z innymi klubami może to w Sejmie przeprowadzić, ale dobrze by było, żeby rolnicy jednak wiedzieli, co im grozi, no i zastanowili się przy wyborach do Izb Rolniczych, co z tym wariantem należy zrobić. Każdy ma prawo startować, każdy ma prawo, że zbierze tam, nie wiem, 10-15 podpisów, już będzie mógł być wybierany. Także chyba nie o to chodzi. I to tak z tych naszych spraw, takich wstępnych, ogólnych. A dzisiaj, proszę Państwa, zaprosiłem pana ministra Henryka Kowalczyka. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
A dlatego zaprosiłem, że pan minister obiecywał, że będzie, że PiS będzie tutaj bronił bardzo mocno ziemi i że będą próby nowelizacji ustawy o ustroju rolnym. Słyszałem tak po korytarzach ministerialnych, że już tam ta ustawa, projekt tej ustawy zaczął krążyć między jednym gabinetem a drugim gabinetem. A więc już tam coś się dzieje, tylko co się dzieje, panie ministrze?
Tak, ustawa już krąży po gabinetach ministerialnych. Jest przygotowana przez Departament Gospodarki Ziemią wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych. Ustawa próbuje ratować jeszcze to, co z zasobów państwowych ziemi chcemy przeznaczyć na podniesienie wielkości gospodarstw rolników indywidualnych.
Czyli na tak zwane upełnorolnienie?
Tak, no tak to nazwijmy, na upełnorolnienie. Natomiast oczywiście pełnego celu upełnorolnienia na pewno tymi resztkami możliwości funkcjonowania tej ustawy nie zdołamy zrobić, ale próbujemy robić to, co jest możliwe w obecnym czasie, a tą obecną możliwością jest 20% ziemi pochodzącej z dzierżaw, która w tej chwili jest wydzierżawiona na różne ilości lat, na 5, 10, ale i dłużej również.
No tak, słyszałem, panie ministrze, mówi pan ten 5, 10 lat, ja bym się nie martwił, jak jest na 25, na 30 lat, to w zasadzie już jest wieczysta dzierżawa.
No niestety bywają takie również umowy, również bywają umowy, które były zawarte niezgodnie z prawem, ale te jak gdyby będzie można podważać na drodze sądowej. Myślę, że oprócz tych 20%, które są jak gdyby z tych umów dzierżawy, ta ziemia, która zostanie, oprócz tego będziemy jeszcze mieli trochę hektarów, które będą wynikały z nieprawidłowo zawartych umów i być może około 30% ziemi będącej jeszcze w zasobach agencji, a przypomnę, że jest to prawie 2 miliony hektarów, a więc jeszcze te liczymy na to, że 500-600 tysięcy hektarów będzie można przeznaczyć na tak zwane upełnorolnienie.
No dobrze, ja rozumiem, że do tych umów, które państwo już, to znaczy agencja pozawierała, szczególnie pan Tański był taki hojny, to czy jeżeli w tej chwili są takie umowy pozawierane, to tego nie można ewentualnie no nic zrobić, a więc tylko 20%. Ale czy można w ustawie przewidzieć na przykład wyższy procent z ziemi, która będzie w rękach agencji, tak zwana wolna ziemia, z zabranych dzierżaw, z niewiązywania się przez dzierżawców, czy z innego powodu?
To jest 20% jest jak gdyby załatwiane regulaminem wewnętrznym agencji, jeśli chodzi o warunki dotyczące wpisywania umów dzierżawy. I tutaj oczywiście, jeśli będzie nowa umowa dzierżawy, która będzie na nowe grunty z nowym partnerem, to ten procent może być zmieniany i tutaj to może...
Czyli agencja może rozdysponować całe gospodarstwo popegeerowskie na rzecz rolników?
W przypadku, kiedy by się zdarzyło, że na przykład dzierżawca nie wywiązał się z umowy, jest możliwość odebrania mu tej dzierżawy, zlikwidowania, bo bywają takie przypadki, że dzierżawca nie wywiązuje się z umowy albo nie płacąc na przykład dzierżawy, albo niszcząc majątek, bo takie przypadki też bywają.
No, ale jeżeli nie jest na przykład zastrzeżone w umowie, że majątek musi pozostać w stanie cały czas, no bo ziemia to jest ziemia, ale budynki, budowle czy mieszkania, no to może ulec dewastacji, jeżeli nie jest zapisane, no to w zasadzie dzierżawca zawsze będzie miał prawo powiedzieć, no ale no nie było tego w umowie.
Znaczy zwykle jest tak, zwykle powinno być w umowie i zwykle bywa w umowie, że stan majątku wydzierżawianego nie powinien się pogarszać. Natomiast ja w tej chwili widziałem różne przypadki zawierania umów i różne przypadki egzekwowania tych umów, że no też nie zdziwię się, jeśli takie umowy były zawarte. No, ostatnio w oddziale terenowym w Gdańsku po zmianie dyrekcji okazało się, że już ponad 100 umów było zawartych niezgodnie z prawem, a więc takich przypadków na pewno będzie dużo, które, że umowy były jednak zawierane niezgodne z prawem, ale ja o to akurat bym się nie martwił, ja bym powiedział, nawet bym się cieszył, dlatego że dzięki takim umowom można odzyskać część ziemi.
Ja też, ale się mówi o tym, że w zasadzie nie można się dowiedzieć, w jaki sposób jest zawarta umowa, czy to jest tajne, na przykład wysokość czynszu i tak dalej, to wszystkie rzeczy są utajnione i w zasadzie no nikt nie ma wglądu poza, nie wiem, kierownikiem oddziału agencji, czy ale nikt postronny nie może tego już, to nie postronny, ale zainteresowany na przykład rolnicy, zainteresowani z danej wsi czy z danej gminy w celu jak wygląda umowa dzierżawy, no nie mają w to.
Znaczy, to nie jest tak, dlatego że oczywiście
no ja słyszałem, że
te,
się nie
te informacje, mieć. Ponieważ zawsze dzierżawy powinny być zawierane w drodze przetargu, nigdy nie powinna być dzierżawa zawierana pod stołem. Więc
to znaczy
nie powinna być. Jeśli jakiekolwiek przypadki się zdarzają, że ktoś chce utajniać w jakikolwiek sposób warunki dzierżawy, to oczywiście zawsze można odesłać do dnia, kiedy ta umowa została zawarta, a ona musiała być poprzedzona postępowaniem przetargowym, a postępowanie przetargowe jest jawne, czyli tutaj nie ma powodów do utajniania tych umów dzierżaw.
Czyli jeżeli ja na przykład robiąc taki czy inny program, chciałbym zobaczyć, jak wygląda umowa dzierżawy, mogą mi udostępnić.
Tak.
To znaczy, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że słyszałem, że nawet mi powiedziano, że to nie moja sprawa. Bo taka była też moje pytanie, było do agencji. Natomiast, panie ministrze, wracając do samej nowelizacji ustawy. Na czym ma polegać ta nowelizacja i co rolnicy, na co rolnicy mogą liczyć, bo słyszałem, że nie ograniczacie państwo wysokości gospodarstwa rodzinnego, tylko chcecie ograniczyć możliwość powiększenia małych czy średnich gospodarstw rolnych.
Czy w tej ustawie chcemy zrobić ograniczenie dla sprzedaży ziemi. Chcemy, aby tą resztę, jak to nawet pan powiedział, czy ja nawet wspominałem, tych może kilkuset tysięcy hektarów, już rozdysponować w sposób taki, który by dawał zwiększenie gospodarstw rolnych dla rolników. I poprzez takie zabiegi, żeby zrobić przetarg ograniczony dla mieszkańców danej gminy. I to nie tak, że mieszkańcem gminy staje się ktoś, kto się zameldowuje w urzędzie na dzień przed przetargiem, bo wtedy jest to fikcyjny mieszkaniec, ale na przykład, żeby był mieszkańcem zameldowanym na stałe, na przykład w ciągu 3 lat, to wtedy będzie niemożliwe zameldowanie przed przetargiem.
Mam pytanie tylko, jeżeli na przykład ziemia zostanie przekazana rolnikowi, na przykład w tym roku, młodemu rolnikowi, on był w gospodarstwie rolnym, no, dziecku na przykład, to czy ten młody rolnik będzie miał prawo do uczestniczenia w tym przetargu po na przykład roku, półtorej roku?
Tak. Tak.
Jest to dziedzictwo.
To nie ma tutaj żadnych ograniczeń, natomiast te ograniczenia, które chcemy wprowadzić, które by jak gdyby w sposób uprzywilejowany traktowały rolników miejscowych, to właśnie to jest ograniczenie w okresie zameldowania. To jest jedno. Drugie, chcemy, aby do przetargu tego uprzywilejowanego, czyli ograniczonego, mogli przystępować rolnicy, którzy mają gospodarstwa mniejsze niż 100 hektarów, no bo uznajemy, że przy tym głodzie ziemi już gospodarstw powyżej 100 hektarowych uprzywilejowywać już więcej nie można.
Ale nie zmieniamy sprawy pojęcia gospodarstwa rodzinnego.
Czyli nie, no bo
to
zostało. Jak gdyby to, co jest, to jest. Natomiast z państwowego zasobu ziemi nie chcemy już w sposób uprzywilejowany sprzedawać tym, którzy mają powyżej 100 hektarów.
Ale przepraszam, że wchodzę w słowo, bo trzeba od razu wszystko wyjaśniać. Ale wszyscy ci, którzy już mają dzierżawy i którzy mają prawo do pierwokupu, ci mogą kupić więcej niż 100 hektarów ziemi, na przykład 80% od 300 hektarów to jest 240 hektarów.
Tak, no niestety tu ich do tego, czy agencje właściwie obliguje do tego zawarta umowa dzierżawy. Jak gdyby bardzo chcielibyśmy, żeby to cofnąć, ale niestety prawo wstecz działać nie może. Czyli zawarta zgodnie z prawem umowa dzierżawy, w której jest zapisany pierwokup 80% gruntów po takiej dzierżawie, musi zostać zrealizowana.
To znaczy, że panie ministrze, no ja mam takie pytanie, takie dosyć drastyczne. To ci, którzy w zasadzie no tak postąpili, w tej chwili mają albo wysokie pensje, albo dobrą emeryturę i w zasadzie nic im za to nie grozi, że podpisali takie umowy, które, no, powiedzmy sobie szczerze, no, były szkodliwe dla naszego społeczeństwa.
No tak, z tym, że to trzeba zawsze brać pod uwagę taką rzecz, że
pana też kiedyś mógł już.
To znaczy zawsze tak może być, że może ktoś kiedyś kogoś rozliczać, natomiast zawsze jest zasada taka, że prawo uchwala parlament i jeśli to prawo nawet było niekoniecznie dobre, a czasami nawet złe, to jednak urzędnicy wykonujący to prawo nie mogą ponosić odpowiedzialności takiej bezpośredniej, karnej czy jakiejkolwiek innej, mimo że wykonywali może nie najlepsze prawo.
Rozumiem, podoba mi się to. Panie ministrze, w takim układzie wracając do tych założeń, do 100 hektarów możliwość przetargu, uczestniczenie powyżej 3 lat. Jeszcze jakie ograniczenie?
No jeszcze jest jedno ograniczenie, takie, żeby te działki, które rolnik mógłby zakupować jednorazowo, nie były większe niż podwójna średnia wojewódzka w danym województwie.
Rolnik i w ogóle człowiek startujący do przetargu.
Tak, chodzi o to, żeby jak najwięcej rolników obdzielić tą ziemią, która jeszcze pozostaje.
Czy w przetargu będą mogły startować na przykład spółki, które na przykład już są zameldowane na danym terenie?
Nie, mówimy tutaj o rolnikach, jeśli chodzi o przetarg ograniczony.
Ale ja rozumiem, że będzie przetarg ograniczony. Jeżeli na przykład spółka, nie wiem, no mięsna na przykład, zakład, będzie chciał sobie kupić ziemię,
nie, to jest...
będzie przetarg. Może startować, czy nie może startować? Jeszcze lata na tym terenie.
To dotyczy rolników, a rolników. To ja tu jeszcze nie powiedziałem o dalszych jak gdyby konsekwencjach definicji rolnika,
no,
czyli
nie,
wykształcenie, czyli jeszcze takie szczegóły ustawy, które mówią
czyli
o tym,
ziemia,
kto to jest rolnik.
Która zostanie wstawiona do przetargu przez agencję, będzie dotyczyła tylko i wyłącznie dla rolników, a nie będzie mógł nikt podjechać i sobie tak załatwić tego.
Oczywiście. Ta część, która idzie w przetargu ograniczonym, a więc tej części
nieograniczonym przetarg?
Nie przewidujemy przetargów nieograniczonych w tej sytuacji, bo jeśli te wolne 20% chcemy przeznaczyć na przetargach ograniczonych, pozostaje 80%, jeśli będzie taka wola wykupu przez dotychczasowych dzierżawców, to jest na zasadzie pierwokupu, czyli w zasadzie przetargi nieograniczone oczywiście też będą funkcjonować, no bo będą jakieś grunty, na przykład, nie wiem, pół hektara, hektar, bywają takie grunty, które w zasobach agencji się znajdują i wtedy te zwykle, czasami są to nieużytki, te zwykle są sprzedawane w przetargu nieograniczonym, bo nawet na nich jest trudno znaleźć nabywcę.
Ale to znaczy, ja rozumiem, że wtedy również jest przetarg organizowany i też ludzie o nim wiedzą.
Tak, wszyscy wiedzą i to na stronach internetowych jest ogłaszane. Takie przetargi też bywają, chociaż one nie dotyczą jak gdyby kompleksów rolnych, takich zasadniczych kompleksów
Panie
rolnych.
Panie ministrze, więc tego, co ja zrozumiałem, to będzie nowelizacja tej ustawy o ustroju rolnym. Ona nie wprowadza zasadniczych zmian, tylko rozszerza jak gdyby pojęcie przetargu ograniczonego i określa, do jakiej wysokości może być nabywana ziemia z agencji, rozumiem, bo to nie chodzi o ziemię na przykład gminną, inną ziemię, czy to ona również będzie podlegała tym procedurom?
To znaczy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego również, tak jak dotychczas, wprowadza prawo pierwokupu przez agencję, na przykład jeśli ktoś sprzedaje ziemię, no tak, jest to nabywca, który nie jest rolnikiem, to agencja ma prawo pierwokupu tej ziemi, jeśli ktoś chce kupić w obrocie prywatnym. I tak to dotychczas jest również. Na przykład jeśli przyjeżdża, no tak nazwijmy może warszawiak, który chce kupić od rolnika, który likwiduje gospodarstwo, 5 hektarów ziemi, to agencja ma prawo pierwokupu tej ziemi.
Ma prawo.
Ma prawo, może i może z niego skorzystać. I nadal chcemy, żeby z tego korzystała.
Czy agencja ma zasoby finansowe po to, żeby ewentualnie prowadzić?
Ma takie zasoby finansowe i oczywiście ma prawo skorzystać.
Przepraszam, że tak pytam się, ale czy to jest w budżecie agencji zapisane, że na ten rok na przykład jest 200 milionów na zakup ziemi
Nie jest to zapisane w budżecie. Jest to w planie finansowym agencji, jest przewidziana część środków finansowych na zakup ziemi, ale właściwie agencja by tą ziemię kupowała nie po to, żeby nią gospodarować, ale po to, żeby wprowadzić ją do powtórnego obrotu na zasadzie przetargu ograniczonego na upełnorolnienie, czyli prywatny właściciel nie musi realizować ustawy o upełnorolnieniu, natomiast agencja już może, czyli wykupuje agencja te 5 hektarów ziemi od kogoś i później wprowadza do obrotu, ale już w przetargu ograniczonym dla rolników.
Ja pamiętam jeszcze, kiedy PiS doszedł do władzy, kiedy rozpoczynał pracę jako premier pan Marcinkiewicz i obiecywał sprawę Banku Ziemskiego. Jak ta sprawa wygląda, panie ministrze? Jak pan powiedział, to agencja może kupić to tam, to od razu mi się nasunęły takie pytania. Czy będzie również w ramach tej nowelizacji próba rozszerzenia możliwości właśnie powołania jakiegoś instrumentu, który by gospodarował ziemią?
Znaczy, w tej ustawie akurat takiej możliwości prawnej nie ma, dlatego że oprócz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o której teraz mówimy, i której projekt zmiany jest przygotowany, jest również ustawa o gospodarowaniu ziemią Skarbu Państwa. I tu właściwie pan premier Marcinkiewicz miał na myśli zmianę tej ustawy, która by konsolidowała wszystką ziemię w Polsce, zarówno rolną, której do tej pory dysponentem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, ale również ziemię będącą we władaniu Agencji Mienia Wojskowego, również były takie pomysły, żeby ziemia, która jest nieużytkowana przez PKP, również to włączyć, żeby
wojskowa ziemia.
Tak, włączyć ją, również wykorzystać tę ziemię, szczególnie w obrębie miast, z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, czyli realizując ten program budowy mieszkań, żeby tutaj udostępniać, ale to jest jak gdyby już całościowo. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczy tylko tej części
ale gruntów rolnych. Ale tam jest największa gdyby przepływ ziemi, tam jest największa sprawa. Bank Ziemski to jednak przed wojną to była bardzo dobra instytucja i potrzebna instytucja, także myśleliśmy, że ciągle nam się marzy kurna chata, nie? A ciężko jest wrócić do tych takich dobrych rozwiązań, które kiedyś obowiązywały. Panie ministrze, sprawa ziemi, więc rozumiem, że tylko w tym zakresie i tylko te 20%. Ja jednak bym bardzo prosił, żebyście państwo jako ta partia, która mówiła o tych sprawach, przemyśleli, żeby jednak stworzyć większą możliwość podziału ziemi popegeerowskiej dla rolników. Już ten mit, że musi pozostać gospodarstwo rolne z budynkami, żeby one mogły istnieć, to gospodarstwo, żeby dać pracę ludziom, którzy tam pracują. To jest wszystko przerobiliśmy, to jest wszystko nieprawda, a więc to nie musi być. Więc może jednak pomyśleć, jak rozwiązać problem, może wspólnie z rolnikami, co zrobić z budynkami, jak rozwiązać ten problem, żeby jednak ziemia trafiła na upełnorolnienie tych małych gospodarstw, tych średnich gospodarstw rolnych.
No jest to problem budynków, jest rzeczywiście problemem tam, gdzie one są użytkowane, ale w większości niestety te budynki są nieużytkowane.
I w takim momencie mogę zawieźć pana tutaj niedaleko, tak, 13 kilometrów.
I w takim momencie rzeczywiście wiązanie budynków z wielkoobszarowym gospodarstwem nie ma żadnego celu.
Czyli jest szansa, żebyście Państwo pomyśleli, żeby nie było w tym protokole, czy tam w tej umowie agencyjnej zawieranej, nie, że 20% tylko w nowych umowach, bo rozumiem, że...
No starych niestety nie da się zmienić.
Starych się nic nie zrobi, pozdrawiamy serdecznie Pana Tańskiego. Ale w nowych umowach jest szansa.
Jest szansa.
To znaczy, czy to trzeba zapisać, czy to znowu będzie w zależności od dnia i pogody?
To znaczy, to będzie, jeśli już, to będzie zapisane w regulaminie agencji. Takie.
Jak to można zrobić?
To znaczy, zawierając nowe umowy, można zwiększać w zależności od sytuacji, bo też...
Ja rozumiem, że Państwo macie wpływ, przepraszam, na to jako PiS, dlatego że Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa należy do Państwa. Tak. To znaczy waszym władaniu jest nie władaniu samoobrony.
No to znaczy ja tutaj bym nie chciał tak odróżniać.
Ja rozumiem, bo to jest koalicja wspaniale. Tak. Ja wszystko rozumiem, pan jest ministrem rolnictwa. Rozumiem, panie ministrze. W każdym razie chodzi mi tylko o to, czy jest szansa, bo dlaczego ja się o to pytam, bo dzisiaj mieliśmy rolników, którzy właśnie mają problem, chcą upełnorolnić gospodarstwa, nie mogą, bo jest spółka angielska, bo podpisano umowę na 25 lat i tak dalej. Budynki niszczą tam obok. One są uwidocznione na naszym filmie, także to można zobaczyć. To nie jest kłamstwo. I wydaje mi się, że ci ludzie właśnie pytają się, dlaczego nie możemy dostać tej ziemi. Nie? I to jest ten problem. No. Dlatego ja mówię, że gdyby był zapis, na przykład, że przy nowych już tych jest wyższy procent, to w tym momencie ci rolnicy mają prawo o co się bić. Nie? A tak to muszą pójść do domu teraz, spuścić głowy i powiedzieć, no tak, no niestety, nic nie mamy do powiedzenia.
Znaczy w większości przypadków niestety możemy mówić tylko o 20%, te umowy są dość długie, znaczy
w tych umowach, które w tej były
tak,
wzięte.
Tak, funkcjonują.
Tak, chyba że agencja będzie chciała udowodnić, że niewłaściwie...
A to tak, by to bardzo, bardzo chętnie agencja będzie odzyskiwać takie grunty, które były niewłaściwie użytkowane, bądź...
No to trzeba udowodnić, co?
Tak, no jest też sporo gruntów, które są użytkowane bez płacenia czynszu dzierżawnego i wtedy jest to bardzo proste wypowiadanie umowy.
No tak, ale to wie pan, to tak, to jeszcze się bronią przez sądy, nie sądy, też takie interwencje czasami do nas tu przychodzą. Panie ministrze, sprawę nowelizacji ustawy rozumiem, że rozpoczynamy dyskusję, że będziemy się bronili przed tym, żeby parlament chciał ją przyjąć, bo jeszcze może nam tutaj zaproponować, żeby Unia Europejska nam to delikatnie przywróciła.
Zawsze jest niebezpieczeństwo, jeśli wkraczamy w jakąś politykę rolną. Niestety jest wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i zawsze trzeba myśleć o tym, że jakiekolwiek uwagi Unia Europejska może jeszcze wnosić. No tutaj te,
to znaczy, ta
te
wspólna polityka rolna, panie ministrze, to znaczy, że ona jest wspólna dla Unii, a nie dla nas.
To znaczy, ona jest wspólna i dla Unii, i dla nas. I tutaj i czasami trzeba się bić o tą wspólną politykę rolną, tak jak ostatnio mamy przykład z mięsem, z eksportem mięsa do Rosji, że próbujemy wymóc na Unii to, żeby też starała się bronić naszych interesów, a nie tylko ogólnounijnych. Nie zawsze wychodzi to dobrze, ale w każdym razie, skoro już jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to już pomijam warunki i decyzje, ale ja jestem człowiekiem, który stoi na faktach i tutaj...
Ja pana rozumiem, ale to znaczy od 1 maja na przykład nie będzie możliwości dopłaty do kredytów na zakup ziemi, na scalanie gruntów, na sprawy związane z postępem biologicznym i tak dalej.
No to znaczy, no tak to niestety zostało zapisane w traktacie akcesyjnym, że ten okres przejściowy jest tylko 3-letni. Bardzo żałujemy, że to tak zostało zrobione. Teraz czynimy starania, żeby niektóre możliwości wspierania na przykład kredytów na zakup ziemi, szczególnie nam na tym bardzo zależy, bo to by było, zahamowało.
Ale tak jak ja czytałem, to nie dotyczy to średnich i małych gospodarstw, dotyczy to kredytów dla większych rolników, czyli powyżej już tych 100 hektarów, czy do 100 hektarów?
Jeśli chodzi o kredyty na zakup ziemi, kredyty preferencyjne, to ograniczenie generalnie jest...
Dla wszystkich?
Dla wszystkich, natomiast jest szansa, że te kredyty preferencyjne, szczególnie na zakup ziemi, Unia nam pozwoli dofinansowywać.
Ja gdzieś, może tutaj tego nie mam przy sobie, zaraz zobaczę, to może za chwilę, bo czytałem informację, jak gdyby wystąpienie pana ministra Zagórskiego do Unii Europejskiej właśnie w sprawie tych kredytów, ale tam pisało, że średnie i małe gospodarstwa, że nie, one będą mogły być dofinansowywane, więc zdziwiony to znaczy, jestem to, co pan mówi w tej chwili, ale jakąś informację
to jest
niewłaściwą.
W tym piśmie był taki wniosek, aby średnie i małe gospodarstwa mogły być dofinansowane, natomiast nie jest to decyzja Unii Europejskiej jeszcze.
Aha, czyli jednym słowem,
tak,
jednym
to był taki wniosek.
My chcemy, a Unia może się wyrazić zgodę.
Lub nie.
Rozumiem. Panie ministrze, inne sprawy. Wiem, że był pan na posiedzeniu wyjazdowej Komisji Rolnictwa tutaj niedaleko Piły i tam dotyczyła sprawa ludzi, którzy byli pracownikami państwowych gospodarstw rolnych. Jakieś decyzje tam podobno zapadły. Ja wiem, że tak długo, jak ja prowadzę te audycje rolnicze, tak długo rozmawiamy na temat pomocy dla tych ludzi i jakoś nam to nie udaje się i nie wychodzi. To są różne pomocy, nawet kozy były i też nie wyszło. Więc jakie są teraz decyzje?
To znaczy, wszyscy na komisji, bo to Komisja Rolnictwa, która rozpatrywała dwa tematy. Jeden temat to był przetwórstwo mięsa, a drugi to była sytuacja społeczeństwa pofegierowskiego. I tutaj rzeczywiście wiele już rządów się przymierzało do poprawy tej sytuacji. Na tej komisji też niestety było wiele narzekań na sytuację. Nawet wywiązała się taka bardzo ostra dyskusja polityczna między obecną koalicją a obecną opozycją ówcześnie rządzącą, że teraz u nich taka wielka troska o środowiska popegeerowskie, a przedtem zapomnieli. Ale pomijając już tą dyskusję polityczną, wniosek jest jeden. Komisja Rolnictwa rzeczywiście była zatroskana tą sytuacją, bo środowiska popegeerowskie jako jedyne w Polsce środowiska nic nie miały z prywatyzacji. Pracownicy na przykład telekomunikacji, kiedy była prywatyzacja telekomunikacji, otrzymywali udziały w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pracownicy PGR-ów niczego nie otrzymali.
No nie, to nie do końca, bo to otrzymali prawo wykupu mieszkań po cenach preferencyjnych.
Tak, ale prawo wykupu mieszkań otrzymali wszyscy, nie tylko pracownicy PGR-ów, otrzymali również wszyscy, którzy korzystali z mieszkań komunalnych i takie prawo wszyscy mieli. Tutaj może było to wyjątkowo jak gdyby łagodniejsze. No ale nie oszukujmy się, te mieszkania są w mało atrakcyjnych miejscach położone zwykle.
Nie, chodzi o to, żeby ktoś nie powiedział, że pan mówi, że nic nie dostali, więc dlatego wydaje mi się, że tu jest ten problem. Natomiast nie dostali możliwości udziału w prywatyzowanym, jeżeli było mienie prywatyzowane, bo ono nie było prywatyzowane, to zostało zlikwidowane i przeznaczone na przykład na wydzierżawienie dla spółki i tak dalej.
Ale to też jest forma pewnego gospodarowania majątkiem tym.
No tak, ale ten czyli majątek agencja został cały zniszczony, nie?
Agencja przynosi dochody, panie redaktorze, w wysokości 700-800 milionów złotych rocznie. I myślę, że tutaj posłowie Komisji Rolnictwa słusznie uważają, że choć w części, może nie dużej, ale w jakiejś części beneficjentem tych środków finansowych również powinni być społeczeństwo, które straciło tą pracę. Ja zwracałem uwagę na to, że właściwie powinniśmy pomóc bardzo wyraźnie tym ludziom, może nawet nie aż tyle pracownikom, co choćby nawet ich rodzinom, żeby
ja myślę,
ta bieda
nie
była. Ja myślę,
że wrócimy do tego, ale ja zapraszam, bo mam mało czasu, tak z panem mogę wyrozmawiać, bo pan jest politykiem bardzo długo, ale zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Turnia 056. Moim gościem dzisiaj pan minister Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa. Proszę państwa, rozmawiamy na temat nowelizacji ustawy. Panie ministrze, ja ciągle mówiłem, że tym ludziom przede wszystkim należałoby się uwłaszczenie na ziemi. No, macie inne spojrzenie na tą sprawę. A wróćmy jeszcze do sprawy jeszcze jednej, bardzo ważnej. Sprawy związanej z grupami producenckimi, bo słyszałem, że tu również przygotowujecie pewne propozycje zmian.
Tak, nowelizacja ustawy o grupach producenckich jest już w Sejmie, przeszła pierwsze czytanie w Sejmie. trafi do komisji. Myślę, że w czasie tego posiedzenia jeszcze przed świętami zostanie uchwalona. Przede wszystkim te zmiany idą w dwóch kierunkach. Raz, żeby zwolnić grupę producentów rolnych od podatku od nieruchomości, to jest jedna rzecz. I druga, od podatku dochodowego od osób prawnych, bo to były jak gdyby główne dwie bariery powstawania tych
producentów. To znaczy od tego, co rolnik w gospodarstwie wytworzy, sprzedając grupie producenckiej, będzie zwolniony.
Tak, poprzez grupę producencką będzie zwolniony.
Proszę Państwa, mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Mówi Wiesława z Torunia.
Pani Wiesława.
Witam serdecznie Pana Ministra.
Witam
Pana. I również Pana, który zawsze prowadzi pięknie program. Chciałam się zapytać Pana Ministra. Ja jestem po prostu wnuczką dziadków, którzy mieli ziemię i to niemałe ilości. Pisałam swego czasu do prezydenta, gdy było powszechne uwłaszczenie, żeby tą ziemię oddać za darmo rolnikowi polskiemu. Otrzymał to oczywiście pan prezydent Kwaśniewski to pismo. Oczywiście nie odpowiedzieli, to było do przewidzenia. Ale chciałam zapytać, I się domyślam, że ci, co po prostu wiedzieli wcześniej, że będą dotacje do tej dużej ilości ziemi, po prostu zyskają duże pieniądze.
Dopłaty, tak? Dopłaty.
Tak, i zyskają duże pieniądze. I tak naprawdę, panie ministrze, uważam, że byli właściciele ziemscy, którzy zostali pozbawieni nieprawnie, po prostu w przemocy ziemi, oni dwa razy stracili, zostali oszukani dwa razy po prostu. Raz, pierwszy raz to zabrano im ustawą rolną, a drugi raz po prostu zabrali im ludzie, którzy wiedzieli wcześniej o przepisach, które będą, które wejdą ustawa do tego, żeby właśnie mieć duże hektary ziemi i oni te majątki przejęli. Ja na przykład wujek mój miał w Piechcinie ponad 700 hektarów ziemi i ja naprawdę nie wiem, co się z tym stało, a chciałam, żeby właśnie rolnik polski dostał to za darmo. Chciałabym, żeby pan mi może chociaż trochę powiedział, bo ja mi się nie naprawdę już znudziło pisać na ten temat.
Znaczy, pani nie jest uznawana przez tą władzę za właściciela, więc nie chcę z panią rozmawiać dlatego, bo ta władza podtrzymała reformę PKWN rolną, także ta sprawa jest tak trzeba przyjąć i w zasadzie no...
To prywatny właściciel już jak gdyby...
No może pani zastrzec, żeby z pani majątkiem się nie działo, ale bardzo proszę, panie ministrze.
Znaczy... Ja myślę, że tutaj niekoniecznie się tutaj w pełni zgodzę z panem redaktorem. Rzeczywiście ta władza, to znaczy władza III Rzeczpospolitej, chciał pan powiedzieć, uznała reformę rolną jako rzecz zgodną z prawem. Natomiast wcale nie uznała, że jest to rzecz dobra,
no nie,
i prawidłowa.
Tego nie powiedziałem.
Natomiast rzeczywiście dotychczasowe rządy, my do tego się przymierzamy, do ustawy reprywatyzacyjnej, to jest bardzo ważne, bo to tylko na podstawie reprywatyzacji w jakikolwiek sposób można zrekompensować zabrane majątki. Udało się zrobić to już jak gdyby dla zaburzan, czyli dla tych, którzy stracili majątki za granicą wschodnią. Myślę, że też przymierzamy się do tego, żeby w jakikolwiek sposób, może nie w 100%, bo na pewno nas na to nie stać będzie, ale również zrekompensować te straty, które poniesione były.
Węgierski dzierżawca będzie miał większe prawo niż był właściciel, ale mamy kolejny telefon. Przepraszam, panie ministrze, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy panią, pani Kazimiero. Ile
Witam
hektarów
również...
chce pani ziemi teraz? Słucham.
Proszę?
Ile hektarów ziemi pani chce teraz? Tak.
No, panie redaktorze, może już nie dokupię, bo nie mam za co.
Zgadza się.
No, ale sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba znajdować swoje miejsce w każdej sytuacji, która jest z chęcią poprawiania jej. Ja mam pytanie do pana ministra takie. Czy pana ministra zdaniem gleby uprawiane rolniczo mogą służyć tym, którzy chcą pozbywać się odpadów. Odpadów takich jak na przykład osady ze ścieków komunalnych. Te odpady winny być spalane, a popioły ze względu na ich zawartość powinny być dopuszczone jedynie do płytek chodnikowych. No, niestety ostatnio są stosowane w rolnictwie. Sprawa druga, ale jeszcze. Ja pozwolę sobie przytoczyć tylko niektóre takie składniki tych odpadów. Fosforany, metale ciężkie, jaja tasiemca, które są obudowane krzemionką i nie wpływa na nie ani mróz, ani słońce. Różnego rodzaju jaja pasożytów, takich jak glista ludzka, chlamydia, która żyje w środowisku wilgotnym, bakterie, wirusy. No, dla mnie, w moim pojęciu, stanowi to poważne zagrożenie epidemiologiczne.
Dobrze, dajmy panu ministrowi, panie Kazimierze.
Jeszcze jedno słowo. Panie ministrze, ja rozumiem, że pan senator Stokłosa nabył ziemie rolnicze, ale jakie stanowisko jest rządu i ministerstwa rolnictwa wobec tego, że pan senator Stokłosa przeznaczył część swoich gleb na po prostu pochówek padłych zwierząt, które przyją do utylizacji i za to wziął pieniądze. To może tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze.
Tak, już domyślałem się od początku, o kim pani mówi, bo akurat ta komisja rolnictwa odbywała się w powiecie, tam gdzie są zakłady pana Stokłosy. I rzeczywiście ten problem rolnicy zgłaszali. Formalnie odpady, a właściwie osady ściekowe, jeśli nie mają żadnych innych części składowych, oprócz typowych osadów pokomunalnych, oczywiście zdezynfekowanych, zutylizowanych poprzez działanie wapna, one są rzeczywiście w tym momencie czyste biologicznie. Ochrona środowiska dopuszcza do stosowania do gleby i to nie jest jak gdyby rzeczą groźną. Natomiast rzeczywiście groźną rzeczą jest, jeśli w tych osadach znajdują się metale ciężkie czy inne rzeczy. Natomiast tutaj jest problem jak gdyby stosowania tego prawa, bo prawo jest generalnie dobre. Ono egzekwuje skutki i badanie gleby musi być robione i tak dalej. Natomiast to co się dzieje i to co zgłaszali niektórzy rolnicy w sprawie zakładów utylizacyjnych i pochówku złot zwierząt i tak dalej, to oczywiście tym zajmuje się już prokuratura i myślę, że będzie to wyjaśnione.
Tam jest bardzo dużo hektarów, panie.
Ale nie trzeba udowodnić przestępstwo, nie trzeba przekopywać tysiąca hektarów, żeby udowodnić przestępstwo i myślę,
rozumiem,
że tutaj ta sprawa
panie
będzie
kończę
wyjaśniona.
Naszą audycję, bo rozumiem, że już za chwilę muszę ją kończyć. Chciałbym, żebyśmy jednak wrócili do spraw związanych jeszcze z tymi grupami producenckimi, dlatego, że ta sprawa jest ważna.
Tak, to jest jak gdyby bardzo istotne, żeby powstawały grupy producenckie, bo tak naprawdę w rolnictwie dochód z czystej produkcji rolnej nie da się wiele zwiększyć. Ze względu na to, że jednak umaszynowienie w rolnictwie poszło do przodu, więc ta siła robocza, wartość siły roboczej, zawarcie w produkcie rolnym jest coraz mniejsza. Dlatego produkty rolne tanieją. Więc dla wsi największą szansą jest tworzenie tak zwanej wartości dodanej. Nazywamy to nawet takie działanie w programie rozwoju obszarów wiejskich.
Tak jest.
Czyli żeby przetwarzać, żeby sprzedawać nie surowiec, ale produkt na końcu
tak,
przetworzony.
Ale przetwórstwo nie wchodzi w rachubę, no i jest, chyba że grupa producencka będzie właścicielem, a nie będzie sama przetwarzała.
Tak, no grupa producencka jest powołana do sprzedaży produktów rolnych, ale grupa producencka jako podmiot prawny może być właścicielem przetwórni i wtedy może sprzedawać tej przetwórni, swojej przetwórni i później nawet w sieci handlowej.
Przed wojną to się nazywało spółdzielnią.
To znaczy forma, my mówimy grupy producenckie, natomiast forma prawna to jest najczęściej spółdzielnia. To jest właśnie to samo, tylko ta specyfika bo są różne spółdzielnie, chcemy odróżnić te spółdzielnie rolnicze od spółdzielni na przykład mieszkaniowych, bo to też jest spółdzielnia.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w naszej audycji. Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję. Oczywiście ja wiem, że dla pana to jest jednak troszeczkę strata czasu, no bo trzeba jednak jechać kawałek drogi i to niedziela. Ale jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że pan znalazł czas i że mógł pan wyjaśnić. Ja liczę na to, że ta ustawa o ustroju, nowelizacja ustawy o ustroju rolnym przejdzie i będzie wstępem do rozwiązań, które no, chcielibyśmy, żeby jednak równie dotyczyły spraw związanych z gospodarstwami rodzinnymi. Proszę państwa, tak jak mówiłem, już rekolekcje dla rolników od 15 do 17 grudnia, a już niedługo, za 3-4 dni, rocznica 15 Radia Maryja. Bardzo dużo rolników spotykam na różnego rodzaju spotkaniach. Myślę, że przyjedziecie, że będziemy razem, że będziemy mogli się spotkać może tak ogólnie, a może i uda mi się podejść do was, porozmawiać z wami. Cieszę się z każdej osoby ze wsi, która jest w radiu, jest z radiem i myśli o radiu. Wszystkim szczęść Boże i do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.